Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Damian Małecki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dłuższe wprowadzenie, kim jest pan Damian? Pan Damian po pierwsze był już kiedyś naszym gościem, jest działaczem Sokoła, czyli takiej organizacji, która ma już 100 lat z dobrym okładem.
Prawie 150.
Proszę bardzo, 150 i właśnie dziś, proszę państwa, świeżo z tych maszyn drukarskich zeszła jego książka Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Droga do Zwycięstwa. Dziś ta książka będzie miała swoją premierę, o tym na końcu. A teraz tak, do jakiego zwycięstwa ta droga niby była tego Sokoła?
Powiem szczerze, że miałem zamiar zrobić konkurs na portalu, który prowadzę w sokole.pl, natomiast pan tutaj mnie troszeczkę ubiegł, w związku z tym powiem, że to pytanie właśnie miało do tytułu książki i tutaj przede wszystkim chodzi o niepodległość. To, także tutaj, to, tym było to zwycięstwo.
Niepodległość Rzeczpospolitej. 1918 rok. Nie do zwycięstwa dzisiaj.
Nie, nie, absolutnie. To nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi realiami. Tym bardziej, że książka kończy się na roku 39.
Czym był Sokół?
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół było przede wszystkim najstarszą polską organizacją patriotyczną, która powstała we Lwowie, czyli w roku 1867, czyli jeszcze w okresie, kiedy Polski nie było.
Tuż po powstaniu styczniowym.
Dokładnie. I to powstanie styczniowe było właściwie impulsem do tego, żeby powołać nową organizację, która podejmie dalszą walkę o narodowe przetrwanie. Część działaczy oczywiście, czy też powstańców po powstaniu styczniowym zrezygnowała całkowicie z działalności, natomiast były osoby, które zdecydowały się, że walkę należy prowadzić dalej. No i tutaj znalazło się to Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które wcześniej działało w Czechach i Polacy mieszkający we Lwowie, Galicji stwierdzili, że tak, zróbmy to samo co Czesi, to jest bardzo dobry pomysł.
No właśnie,
pod paszczykiem gimnastyki.
Pan mówi, polska organizacja najstarsza, niepodległościowa, patent jest czeski.
Zgadza się.
Wstyd się przyznać, bo my od Czechach mamy taki stereotyp, że to taki kraj, gdzie patriotyzmu za grosz.
Ale to właśnie słusznie, panie redaktorze. Powinniśmy patrzeć na naszych sąsiadów, z którymi współpracę można układać na jakichś partnerskich warunkach. Takie oczywiście jest moje prywatne zdanie. Natomiast my mamy taką tendencję jako Polacy spoglądać albo na wschód, albo na zachód. Natomiast powinniśmy spoglądać na tych mniejszych. Tak? Dla nich możemy być partnerem równorzędnym i współpraca z Czechami, no myślę, że w okresie międzywojennym mogła być o wiele lepsza, gdyby sięgano do doświadczeń.
Tak,
zaborów.
Gdyby nie parę sporów granicznych.
Zgadza się.
Ale tak czy inaczej, czeski patent, ale on był właśnie taki, żeby to była organizacja zasadniczo niby sportowa, ale z taką bardzo silną podbudową narodową, patriotyczną?
To znaczy tutaj żadne jakieś wytyczne nie były narzucane też, nie było jakiejś takiej organizacji, która mogłaby tym wszystkim kierować. Poza tym sam Sokół, jeżeli powstawały nowe towarzystwa nazywane gwiazdami, no to działalność, charakter, cele indywidualne tych towarzystw pozostawiał ich twórcom, ich działaczom. Tutaj nie było żadnych nacisków. Każde towarzystwo działało indywidualnie, autonomicznie i tak samo było ze związkami Sokoła Polskiego z Sokołem Czeskim. One po prostu później się bardzo różniły, miały odmienne cele.
Powstawało to jako kluby sportowe, gdybyśmy mieli to porównać z tym, co mamy dzisiaj?
To znaczy tak, oficjalnie na terenie Galicji statuty musiały przewidywać tak, że będzie to organizacja sportowa. Ja sobie nie wyobrażam, że założyciele Sokoła mówią o tym, że tworzą organizację niepodległościową, tak, i rejestrują to.
No ale wie pan, jak w Galicji było, liberalny rząd, zdominowany zresztą przez Polaków.
Zgadza się i to umożliwiło zarejestrowanie tych polskich klubów sportowych, czy tych gimnastycznych, tak, ale tutaj niewiele, trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że niewielka liczba członków brała udział w ćwiczeniach. To nigdy nie było więcej.
Bo leniuchy byli.
25-30%, jeżeli chodzi o gimnastykę. Nie, no wręcz
tak przeciwnie. Tak jak u nas chodzenie na WF mniej więcej.
Wręcz przeciwnie, tutaj chodziło przede wszystkim o inny rodzaj działalności. Tutaj chodziło o działalność narodową, o działalność później paramilitarną. W zależności od tego, jaki był wymóg czasów, czy tu chodziło o, powiedzmy, nauczanie języka polskiego, podtrzymanie tej tożsamości narodowej, czy później o przygotowanie do walki niepodległościowej, to zmieniano po prostu charakter z kulturalnego na paramilitarny, wojskowy.
Ta historia jest mimo wszystko mało znana, ponieważ no, jak mamy te lekcje historii dotyczące początków XX wieku, czy tej dróg do polskiej niepodległości, no to przede wszystkim Piłsudski, trochę Dmowski, a o Sokołach się nie mówi.
Myślę, że to jest wynikiem fałszywej narracji, która była w okresie sanacyjnym w Polsce prowadzona. Zresztą też na to zwracają uwagę współcześni historycy, profesor Jan Żaryn, który jest redaktorem największego miesięcznika historycznego w tej chwili w Polsce. On to bardzo wyraźnie podkreśla, że ta historia jednak nie jest taka, jakby się o niej mówiło. Ja myślę, że w tej książce każdy znajdzie bardzo jasne, konkretne dowody. Tutaj jest też, starałem się wykazać tą pracę organiczną, która była prowadzona i potem efekty kontakty, które ona dała, czy też w postaci zorganizowania tych ludzi. I myślę, że ona da bardzo jasną odpowiedź na to, kto rzeczywiście na przykład przyczynił się do zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
Kto rzeczywiście przyczynił się? Sokoli, tak?
Sokoli.
A Sokoły, czy Sokoli?
Sokoły, Sokoli. Mhm. Tutaj już można dowolnie to nazywać. Natomiast jest jeden bardzo wyraźny dowód. Proszę, nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, ale myślę, że starsi słuchacze na pewno. Był taki serial, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. I ten serial powstał 30 lat temu i to był okres, w którym o roli sokoła pamiętano. Tam można tych sokołów zobaczyć, tych stodołach, lasach, jak ćwiczą musztrę, tak, organizują się, planują pewne rzeczy, natomiast no, gdzieś to później wszystko umknęło. Także wydaje mi się, że to był okres, w którym jeszcze te pozostałości po tych ludziach, czy też i świadectwa zostawały, natomiast później już tego nie brano poważnie pod uwagę, tylko traktowano jako gimnastykę, którą gdzieś tam się po prostu uprawiało.
Myślę, że nawet... Czyli pańskim zdaniem, a jako sokoła, to sokołom zawdzięczamy niepodległość Polski, powstanie wielkopolskie, powstanie śląskie.
Nie w ten sposób. Sokół miał na pewno, czy ludzie zrzeszeni wokół sokoła, mieli olbrzymi wpływ na to, co się dzieje w zaborze pruskim i na terenie państwa niemieckiego, natomiast zdecydowanie inna sytuacja była w Królestwie Polskim, gdzie sokół po prostu nie działał. Także wielką zasługą sokoła na pewno jest powstanie Błękitnej Armii. To jest moim zdaniem najwspanialsza historia, która zasługuje na...
Kalera, tak jest.
Dokładnie. 100 tysięcy ludzi, ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych, tam właściwie akcję propagandową kierowali sokoli i ci ludzie przyjechali ze Stanów, niektórzy nawet nie widzieli Polski na oczy, tak, a byli gotowi tutaj przyjechać do Francji i później wrócić i walczyć.
Trudny temat, panie Damianie. To była organizacja bardzo mocno identyfikująca się z ruchem narodowym. Bliżej było im do endecji zdecydowanie niż do Piłsudczyków.
Znaczy, powiem tak, tutaj można powiedzieć, że endecji było może bliżej do sokoła, ponieważ sokół powstał kilkadziesiąt lat wcześniej. Także tutaj ja wiem, że dzisiaj wiele środowisk też prawicowych chciałoby upatrywać sokole jakąś taką część ruchu narodowego.
Ale nie miał sokół tych skaz, które miał ruch narodowy, które się do dziś wypomina. Falanga.
Nie, to nic takiego jeszcze nie było.
Getto ławkowe, bicie Żydów.
Nie, no to naprawdę sokół nigdy nie brał udziału w tego typu rzeczach. Wręcz przeciwnie, był organizacją niezależną, która prowadzi działalność raczej patriotyczną.
Ale nie było Żydów w Sokole.
Nie było też Niemców, nie było też innych narodowości. To była organizacja, no trzeba sięgnąć jednak do okresu zaborów i spojrzeć na to, że to była jednak organizacja, która walczyła o narodowe przetrwanie, także tutaj nawet nieprzychylnie się patrzyło na małżeństwa mieszane, czyli polsko-niemieckie, polsko-powiedzmy francuskie.
Można było wylecieć z organizacji?
Raczej nie, ale po prostu starano się przekonać do tego, żeby tego nie robić w okresie zaborów, tak, bo to mogło jednak zagrozić...
Żeby szukać Polek.
Dokładnie.
Dociera pan tą swoją książką do 1939 właściwie roku. Wybuch wojny. No a co dalej? No bo tu aż się prosi, co się działo z sokołami w czasie wojny i po wojnie, kiedy to no, jakiekolwiek organizacje przedwojenne były zdelegalizowane.
Zacznę może od tego, bo wiele osób po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po udanym powstaniu wielkopolskim i powstaniu śląskich uznało, że takie organizacje już nie są potrzebne, że to właściwie już jest przeżytek, tak, że teraz już działać nie powinniśmy, powinniśmy skupić się na budowaniu nowej ojczyzny, i właściwie te wszystkie organizacje powinny działalność zaprzestać. Natomiast Niemcy, wchodząc do Polski w roku 1939, nie mieli najmniejszych wątpliwości, że te organizacje mają swoją wartość. Dlatego no, z najwyższą starannością tępili członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Stąd straty w samej Polsce to jest 89% przywództwa tej organizacji. Gdyby do tego doliczyć związki, które istniały na zachodzie Europy, a które też całkowicie przestały istnieć, no to tutaj naprawdę liczby są porażające. Myślę, że nawet działacze narodowej demokracji nie byli tak ścigani jak działacze Sokoła, ponieważ tak, te partie polityczne nie miały nigdy takiego zaufania społecznego. Jak organizacja, która działała bezinteresownie, z której też dorobku czerpały, czy z której wyrastały wszystkie polskie partie prawicowe przedwojenne.
A będzie druga część, czy nie będzie?
Nie wiem. Mam nadzieję, że uda się namówić jakiegoś historyka, który temat podejmie. Natomiast ja chciałem skupić na tych pozytywnych relacjach, tak? Na tym zwycięstwie, na tym zakończyć, bo sprawa jest potem naprawdę bardzo przykra. Trudno się patrzy
na... Napisał pan to tylko dla zaspokojenia wiedzy historycznej, czy żeby jeszcze jakiś cel osiągnąć? Na przykład odrodzić sokoła tak naprawdę, bo troszkę go jest w Bukowcu na przykład, ale tak...
Cel...
Cień dawnej świetności.
Zgadza się. Myślę, że to jest jeden z celów, natomiast to jest cel poboczny. Przede wszystkim chciałbym wpłynąć na polskich historyków publicystów prawicowych, żeby mogli do tej historii wrócić, zainspirować się być może, zobaczyć,
ale
jak
się lewicowy zainspiruje, też się pan nie obrazi.
Absolutnie, absolutnie. Natomiast no, wątpię, żeby mógł się zainspirować osoba o lewicowych poglądach organizacją, która miała związki z Kościołem bardzo silne. Także.
Proszę państwa, książka dzisiaj ma swoją premierę i zapraszamy na nią także.
Centrum Kultury i Sztuki o godzinie 19. Wcześniej odbędzie się o godzinie 18 jeszcze pokaz pamiątek, oznaczeń sokolich Andrzeja Kotlarskiego, wnuka tutaj ostatniego prezesa Okręgu Leszczyńskiego.
No właśnie, jeżeli tu mieszkają jacyś potomkowie sokołów, to myślę o obecność obowiązkowa, a inni z ciekawości powinni przyjść. Pan Damian Małecki, autor monografii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.